Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
A zaczniemy od dobrej informacji takiej, panie przewodniczący. Dzisiaj otwarte zostanie przejście oficjalnie pod torami, więc ci wszyscy, którzy od czasu do czasu, łamiąc przepisy, skracali sobie drogę przez tory, narażając się na niebezpieczeństwo, w tej chwili nie będą się już musieli martwić. PKP zdecydowało, że oficjalnie dzisiaj zostanie to przejście otwarte. No i bardzo dobrze, to jest akurat dobry skrót.
Bardzo dobre przejście, rozwiązanie też komunikacyjne. Zawsze jest taka drobna obawa, jak pamiętają państwo, po ulewach, kiedy na peron drugi...
Ten tunel jest podobno bezpieczny.
Nie można było przejść, bo wody było jeszcze więcej niż przed remontem. Więc już słyszałem tak takie głosy, że pytają, czy tam będzie można też pływać. Nie, myślę, że rzeczywiście tutaj i projektanci, i wykonawcy, inwestor też mówi o tym, że tutaj nie powinno być takich sytuacji.
Praktyka mówi do pierwszej ulewy i zobaczymy.
Tak? Trzymamy oczywiście za słowo, ale tak to pół żartem, pół serio. Na poważnie rzecz biorąc, to wiemy, od wielu lat trzeba było chodzić górą, przechodzić z jednej strony na drugą, czyli
przez tutaj od strony, i tak dalej.
Tak, Bema, przechodzić przez wiadukt na ulicę Sulechowską, kiedyś do Stalu, do zakładu pracy, gdzie tak wiele osób przecież podążało. I wtedy też bardzo często przecież wiele osób skracało sobie drogę przez tory, gdzie to bardzo niebezpieczna sytuacja. Dzisiaj mamy tam kilka instytucji, dodatkowo dosyć potężną, bardzo dużą przychodnię, tak to nazwijmy, tak, starym nazewnictwem. I wiele osób tam codziennie próbuje się przedostać. Więc na pewno to przede wszystkim skróci czas, ale poprawi też bezpieczeństwo.
No i osoby starsze w momencie, kiedy centrum przesiadkowe zostanie w końcu uruchomione, nie tylko osoby starsze, ale te, które mają problem z poruszaniem się, też będą miały komfort, bo w końcu winda będzie, będzie na wiadukt, więc, a to już podobno ma nastąpić za kilka miesięcy.
Czekamy z niecierpliwością, bo to miało już nastąpić.
Też powiem panu, że ostatnio patrzyłem na tą tablicę informacyjną, która jest tam zamontowana, jak na każdej budowie. Jest data rozpoczęcia inwestycji i data zakończenia i powiem tak, jak spojrzałem na to i na ogrom inwestycji, to pomyślałem sobie, że to był bardzo, ale to bardzo ambitny plan firmy Skanska, bo dać sobie 6 miesięcy na tak duże rozwiązania komunikacyjne, plus samo centrum i tak dalej, pomyślałem ambitnie, wyjątkowo.
Ja też miałem obawy, ponieważ pamiętam jeszcze kwestię modernizacji ulicy Dworcowej, tego odcinka tutaj między dworcem PKP a PKS. A to było w latach, początek lat 2000, końcówka 90. lat i tam były też poważne kłopoty z sieciami, które nie były zapisane w dokumentacji.
I tutaj to samo się odbiło.
I tutaj to samo wyszło, więc ja byłem z dużymi obawami, natomiast miałem nadzieję, że jednak ktoś, kto to realizuje, dobrze to sprawdził. Trochę szkoda, bo tak to, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni, kiedy jesteśmy przygotowani na dłuższy czas, łatwiej, inaczej się przygotowuje rozwiązania. Bo o ile po remoncie będziemy się pewnie cieszyć i te rozwiązania będą konieczne i potrzebne, o tyle czas tej modernizacji jest bardzo trudny, szczególnie dla mieszkańców tam, a przecież także i dla przedsiębiorców.
Oczywiście, są tam ludzie, którzy prowadzą swoje firmy.
Dokładnie. Jeżeli oni są przygotowani na 6 miesięcy, a to trwa rok czasu, a nie wiemy jeszcze, kiedy tak naprawdę się zakończy, to dla nich bardzo często jest to bardzo poważną nieraz i tragedią.
Chociaż nie da też się ukryć, że tam coś się dzieje przez cały czas. To nie jest tak, jak na niektórych budowach przy okazji różnych inwestycji, że nikogo na tych budowach nie ma, tak? Często ludzie mówią, przechodzę codziennie i nie widziałem nigdy tam żadnego pracownika. Tam, jak pojedziemy, to zawsze jest naprawdę mnóstwo ludzi i oni pracują.
Postęp pracy jest, natomiast ta uciążliwość w trakcie remontu też jest ważna i tu trzeba też pamiętać o tych, których to dotyka. I dlatego inaczej przygotowujemy się na pół roku, inaczej na rok, inaczej na półtora roku. I tutaj o tych rozwiązaniach w moim przekonaniu troszeczkę zapomniano, ale to jest też nauka do każdej innej inwestycji, która rodzi pewne trudności dla osób tam zamieszkujących lub prowadzących swoją działalność gospodarczą.
Jako ciekawostkę powiem panu, że kiedyś zastanawiałem się, przechodząc tam obok wiaduktu na Bema, zwiezionych było mnóstwo materiałów budowlanych. Co ciekawe, wszystkie miały one niemieckie oznaczenia, łącznie z tym, że były zaadresowane z napisem Poland na tych opakowaniach z tymi materiałami i rozmawiałem potem z jednym z fachowców. Mówię, czemu z Niemiec akurat? Mówię, to w Polsce takich rzeczy się nie produkuje? Okazuje się, że jest tylko jeden producent w Europie czegoś takiego. To są jakieś takie specjalistyczne umocnienia i zdominował rynek wszyscy. To wygląda jak zwykły klocek budowlany, no budowlańcy wiedzą, to są jakieś tam profile specjalne, pewnie musi to posiadać jakieś atesty, no i tylko jedna firma takie rzeczy.
No i takie rzeczy powodują też i cenę.
Z całą pewnością.
Danej inwestycji, bo wiadomo, że jeżeli jest wielu producentów, to i ta cena jest bardziej regulowana. No ale to też jest kwestia jakby pewnych zabezpieczeń i koniecznych wymogów do tego, że jeżeli coś remontujemy, no to jeszcze powinno być
zrobione porządnie i na lata, tak, co do tego nie ma wątpliwości.
Na XXI wiek, a nie wstecznie.
A jak jesteśmy przy firmach, to 22 otworzyła się w Lubuskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, potentat w branży logistyki. Co ciekawe, firma od 25 lat działająca w Polsce z powodzeniem, bo ma tutaj mnóstwo swoich przedstawicielstw. Prezes tej firmy, czy dyrektor właściwie, od logistyki mówił, że Zielona Góra to idealne miejsce ze względu na położenie geograficzne. Oni operują przede wszystkim na rynku niemieckim, będą operować w dużej mierze na rynku polskim. Też transportują rzeczy, które są produkowane specjalnie dla Iveco i oni będą obsługiwać to całościowo, więc mówią, że miejsce idealne. To miło się słucha, jak się okazuje, że przyjeżdża ktoś z zagranicy, ten pan chyba jest Francuzem, i mówi o tym, świetnie logistycznie położone miejsce, dobry dojazd, szybki dojazd do A2 i tak dalej, i tak dalej.
Zależy nam na tym, proszę zobaczyć, że strefa tak naprawdę w Starym Kieślinie funkcjonuje już wiele lat. Natomiast taki mocny i silny rozwój jest przez ostatnie 3 lata. No, to pewnie nie tylko zbieg okoliczności, ale działania przede wszystkim nowego zarządu, także i z samej strefy.
Dokładnie.
Gdzie strefa jest dosyć dużą, wcale nie tylko nawet w naszym województwie, ale bardzo często ta Zielona Góra troszeczkę była tak pomijana.
Wielokrotnie rozmawiałem z panem Stanisławem Iwanem i mówił mi o konkretnym cyklu.
Tak,
już rozmawiamy z kolejną firmą, która jest żywo zainteresowana, w planie są kolejne i tak dalej, i tak dalej. Zresztą za moment w strefie otworzy się kolejnych 5 firm, które w tej chwili już prowadzą inwestycje, więc tam się cały czas dzieje.
Dokładnie, ja osobiście rozmawiałem, kiedy właśnie nastał nowy zarząd, czyli wiceprezesem został pan Stanisław Iwan, a prezesem pan Krzysztof Kielec, który, przypomnijmy, jest z Gorzowa.
No, to akurat nie ma znaczenia. Zwłaszcza przy okazji Kostrzyńsko-Słubicki
specjalnie. Natomiast właśnie po objęciu przez niego funkcji prezesa z panem Krzysztofem rozmawialiśmy i on już dla niego jest ważny rozwój samej strefy. Strefa będzie miała też wpływ na rozwój całego województwa i to się dzieje rzeczywiście i to potwierdzam, cieszę się, właśnie dlatego podkreślając, że mimo, że to człowiek akurat prezes jest z Gorzowa, wiceprezes Zielonej Góry, może to ta dwuwaga fajna.
Tak jest.
Tak czy inaczej, rzeczywiście to nabrało dynamiki, zwłaszcza dla naszego miasta, Zielona Góra. Ja z tego powodu się cieszę i myślę, że to jest korzyść tak naprawdę dla wszystkich, niezależnie nawet kto rządzi w samej Zielonej Górze, ale tu trzeba też dodać, że z kolei gdyby nie było dobrego klimatu ze strony miasta Zielona Góra, to też by się nie udało.
Tutaj ta współpraca jest i to szefowie strefy podkreślają wielokrotnie. Miasto też mówi, że świetnie się współpracuje. No i dobrze, na tym to ma polegać.
Jest dzięki temu efekt, tak, przychodzą firmy. Ale trzeba tak naprawdę dalej rozwijać. Ja ciągle też to podkreślam, że trzeba też dywersyfikować, czyli muszą być z różnych branż, z różnych dziedzin te firmy, które tutaj przychodzą, bo bywa tak, że następuje kryzys jakiejś konkretnej branży. W związku z tym ten ciężar potem funkcjonowania przychodzi na inne i to jest też ważne, to jest też potrzebne i dlatego trzeba też rozwijać samą strefę. I kiedy jest tym bardziej taki dobry klimat, jest taka szansa, to my jako miasto Zielona Góra powinniśmy robić jak najwięcej, żeby tych firm było też jak najwięcej.
Dokładnie.
To nie jest kwestia tylko obniżania bezrobocia, które kiedyś mieliśmy dosyć duże.
W tej chwili ono jest na poziomie takim, że w zasadzie nie funkcjonuje.
Dokładnie tak, tak zwane naturalne. Więc natomiast to jest też kwestia tego, żeby przyciągać ludzi do samej Zielonej Góry, tak? Nie tylko jakby naszym mieszkańcom zapewniać pracę, ale także i dać możliwość
przyjezdnym
studentom, którzy potem tutaj zostaną także i w Zielonej Górze. Stąd jest to ważne. No a do tego jest potrzebne właśnie to współdziałanie. I na dzień dzisiejszy ono wydaje mi się, że jest bardzo poprawne. Ja z tego powodu się cieszę.
No i dobrze, na nich się strefa rozwija. Za moment będziemy myśleć, jak rozwijać inne tereny inwestycyjne, które już są przecież zarezerwowane. A jak powiedzieliśmy o Gorzowie, to będziemy mieli bardzo silny akcent gorzowski. Ciekawy pojedynek się szykuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jeśli spojrzymy na 2 nazwiska, z całym szacunkiem dla pana eurodeputowanego Hoca, ale no, pan Joachim Brudziński i pani Elżbieta Rafalska, no to są nazwiska, które znają wszyscy w Polsce. Bardzo jestem ciekaw wyniku tego starcia. Oczywiście handicap wielki ma pan Brudziński ze względu na to, że pochodzi ze Szczecina, no tam żyje, tam funkcjonuje, tam mieszka jego rodzina, ale pani Elżbieta Rafalska, no jedna z tych pań minister w naszym kraju, które od początku kadencji są najlepiej oceniane.
Ja myślę, że każdy jest ciekawy, ale to znaczy, z mojego punktu widzenia, jako członka, zwolennika, sympatyka Prawa i Sprawiedliwości, to tylko powinienem się oczywiście cieszyć, bo dla mnie niezależnie kto z nich, bo my walczymy tak naprawdę o 2 do 3 mandatów, więc tak naprawdę wszyscy mogą być pogodzeni.
Jest jeszcze pan Jerzy Materna, który możemy kibicować.
I oczywiście, jak najbardziej. I myślę, że zielonogórzani też będą wiedzieli, na kogo tam trzeba głosować, ale to jest też kwestia jakby nie tylko kwestia sympatii, ale kwestia tego, kto i w jaki sposób będzie reprezentował nas właśnie w tym Parlamencie Europejskim. I cieszy mnie też to, że te osoby, to nie jest też tylko i wyłącznie kwestia nazwisk, że są znane, ale za nimi idą konkretne dzieła. Oni dlatego mają tak silne nazwiska, bo dokonali bardzo dobrych dzieł, dobrych zmian.
No tutaj czytał pan pewnie różnego rodzaju spekulacje, od takich najprostszych, że ucieka się z tonącego okrętu przed wyborami, które nastąpią jesienią w naszym kraju. Ktoś mówi, że stawia się na najważniejsze w tej chwili nazwiska w Polsce, najważniejszych urzędników w rządzie pana Morawieckiego i to tak naprawdę może dziwnie wyglądać, no bo dlaczego pozbywamy się tych ludzi, którzy są tak świetni. No ale z drugiej strony można powiedzieć, że szef sztabu, pan Poręba, ma, myślę, całkiem niezłą strategię uzgodnioną z władzami Prawa i Sprawiedliwości. No jeśli się chce wygrać, to trzeba postawić na najbardziej rozpoznawalne osoby, najbardziej znane. No dla mnie to jest jakby logiczne.
I te, które udowodniły, że mogą bardzo dobrą pracę wykonać dla Polaków, dla Polski, także na arenie międzynarodowej. I to jest też dla mnie oczywiste. I to nie jest tak, że jest 30 czy 40 osób tylko w Prawie i Sprawiedliwości w Polsce, które są dobrymi fachowcami, dobrymi politykami, szanowanymi ludźmi. Jest całe mnóstwo także, którzy będą mogli także i pokazywać ewentualne działania także na polu tutaj krajowym, więc oczywiście złośliwych będzie zawsze całe mnóstwo, szczególnie ci, co będą się bali.
Ale w naszym okręgu będzie ciekawie, bo wie pan, bardzo często było tak, że oto pojawiali się u nas kandydaci szerzej nieznani w Zielonej Górze zupełnie, czy w województwie lubuskim, osoby znane gdzieś w zachodniopomorskim. No, i to mówię o wszystkich ugrupowaniach politycznych. Często to były takie osoby, że patrzyłem na billboard i musiałem sobie wygooglować, żeby sprawdzić, kim jest dana osoba, która jest jedynką w jakimś ugrupowaniu. No w tej chwili będzie łatwiej w województwie lubuskim, a ten 13 okręg jest wyjątkowo specyficzny, bo raz tylko udało się wprowadzić europarlamentarzystę
z miasta Zielona Góra.
Tak.
Artur Zasada, który w tej chwili jest w Zjednoczonej Prawicy w Parlamencie Polskim. Więc jest szansa. To też trzeba potwierdzić, że to z województwa lubuskiego nie jest tak, że nie może nikt się dostać, bo to jest duże rzeczywiście obszarowo też teren. Natomiast warto mieć człowieka, który jest gdzieś blisko, do którego jesteśmy w stanie jakby dotrzeć, którego znamy, tak jak wcześniej powiedziałem, za którym idą też jakby dowody dokonanych wcześniej prac. Ale proszę zobaczyć, akurat Sprawa Sprawiedliwości często tak było, jest na szczęście i będzie. Natomiast nie chcę do konkretnych się odnosić grupowań, ale nawet umówmy się do Zielonej Góry na wybory miasta Zielonego Góra bywali też kandydaci, którzy generalnie byli w ogóle nieznani.
Oczywiście.
Bardziej do Europarlamentu.
Oczywiście.
Ale to oczywiście jest ich problem. Znaczy, to tylko świadczy o tym, że nie wszystkie ugrupowania mają naprawdę poważnych ludzi pośród siebie. No ale to już jest, nazwijmy to, ich problem. Ja nie chcę tego oceniać. My chcemy pokazać to, że prawo...
Bo wbrew pozorom trzeba powiedzieć, że skonstruowanie list wyborczych to nie jest jakiś detal, że oto usiądzie sobie dwóch panów w garniturach popołudniem przy kawie i machną sobie, ten będzie i tamten będzie. No nie, no to tak po prostu nie działa. Znaczy,
tak było kiedyś, tak niektórzy próbują do tego do dzisiaj podchodzić, ale to trzeba podejść z szacunkiem do wyborców, to znaczy tych, którzy będą głosować.
Oczywiście.
Zwłaszcza, że to nie są częste wybory, za chwilę możemy zmienić, coś zrobić. To są wybory do Europarlamentu raz na 5 lat, do Parlamentu Polskiego raz na 4 lata. Więc to jest naprawdę ważne i to jest kwestia szacunku do tych mieszkańców danego terenu, danego regionu, a tak naprawdę i całej Polski. kogo dane ugrupowanie wystawia.
Jeżeli... A wszystkim politykom zależy na tym, żeby wynik był dla nich jak najlepszy.
Jak najlepszy, oczywiście, że tak. My chcemy też pokazać to, że to, co próbuje się dokładnie odwrotnie pokazywać, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest złe, chce coś tam zagarniać. Nie, absolutnie. Rzeczywiście chcemy zmieniać. Niestety czasem bywa tak, że nasi oponenci, dzisiaj tak zwana totalna opozycja, nie pozwala realizować tego, czego chcieli tak naprawdę sami mieszkańcy, wybierając 3 lata temu. Oni chcieli zmian. To Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że może to realizować.
Z drugiej strony można powiedzieć, że takie jest prawo opozycji, bez względu jaki tam przedrostek będzie miała przed słowem opozycja. Dokładnie to samo robiło Prawo i Sprawiedliwość, tak, będąc w opozycji, też negowała posunięcia rządzących. Tak zawsze było, jest.
Od tego nawet jest opozycja. Oczywiście. Kwestia jest sposobu, tak, sposobu realizowania tej formy właśnie wykazywania ewentualnych błędów. Natomiast ja nigdy nie byłem zwolennikiem tak zwanej ulicy i zagranicy, co powiedzmy wprost Platforma Obywatelska powiedziała na dzień dobry i co realizuje niestety, co powoduje też, że wiele ludzi w ogóle zniechęca się, niezależnie czy jest sympatykami tak tego czy innego ugrupowania, czy też nie.
Widać bardzo wyraźnie, potem pojawia się pan Biedroń, mówi, że jest nową osobą w polityce i nagle część osób szaleje na jego punkcie, bo mówi, że taki fajny nowy się pojawił, a nie ten, co był od zawsze, a już się nikt nie zastanawia, czy był, czy nie był.
No właśnie, i to jest z kolei takie, moim przekonaniem, znowu trochę mydlenie ludziom oczu, bo wcześniej najpierw rzeczywiście wszyscy narzekali na tą politykę, potem wskakuje ktoś, kto jakby wykorzystuje tą sytuację, chociaż w takich samych realiach już funkcjonował wcześniej. I wykorzystuje tą sytuację, bo ludzie lubią żyć nadzieją.
Ale każdy ma prawo
oczywiście
do zakładania partii, każdy ma prawo startowania w wyborach i szukania poklasków.
I zawsze ktoś, zawsze się znajdzie na scenie politycznej właśnie takie, nie wiem, trzecie powiedzmy funkcjonowanie, o tak to nazwę, bo tak był wcześniej Nowoczesna tak zafunkcjonowała 4 lata temu, której dzisiaj nie ma. Tak wcześniej kwestia była Palikota, który też funkcjonował, znikał, a idąc...
Moglibyśmy mnóstwo takich partii
przyjaciół piwa, nawet byśmy doszli pana
oczywiście, mnóstwo takich moglibyśmy wymieniać. Zejdźmy na ziemię, do Zielonej Góry konkretnie. Będziecie państwo obradować w najbliższy wtorek w ratuszu, jak zawsze w ostatni wtorek miesiąca. No i będziemy mieli, myślę, gorący punkt na sesji dotyczący podwyżki opłaty za śmieci, mówiąc najogólniej. No podwyżka zawsze wywołuje dyskusję. No tutaj mówi się o dość radykalnej podwyżce, patrząc na to pod względem procentowym. Natomiast do końca nie wiadomo, co zostanie ustalone.
Tak. To oczywiście decyzja jest jakby po stronie Rady Miasta. Prezydent przygotowuje propozycję i taką propozycję przedstawił w formie projektu uchwały. Do sesji będą jeszcze też na tym obradowały poszczególne komisje, natomiast jaka kwota, bo to jest najważniejsze. Niedawno mieliśmy okazję przeczytać na Facebooku bodajże prezydenta o tym, że podwyżka dla takiej średniej rodziny to rocznie aż 400 zł. Sam byłem zaskoczony, bo to rzeczywiście duża jest kwota. Tutaj uzasadniał między innymi dwukrotnością podwyższenia kwoty tak zwanej opłaty marszałkowej, czyli dotyczącej ochrony środowiska.
Nawet więcej chyba, nawet 360% wydaje mi się, że jest taka zmiana. No to tam już tam
tak czy inaczej, blisko 1,5 miliona, bodajże 1 300 000.
Będzie kosztowało więcej. W tej
dokładnie. To rzeczywiście zaskakuje ten wzrost. Jednorazowy atak
wysoki. Ostatnią podwyżkę mieliśmy w 2012 roku, 7 lat temu, tak na dobrą sprawę.
I dlatego konieczne jest wytłumaczenie i wyjaśnienie wszystkim radnym, co z czego wynika. Ja miałem okazję rozmawiać też, bo mnie też zaskakowała ta kwota. Według tych wstępnych wyliczeń myślę, że ona będzie dużo niższa, bo już ustaliliśmy tak, że wprost gospodarstwa domowe w zabudowie wielorodzinnej, czyli w mieszkaniach dotychczas od osoby była opłata bodajże 8,60 zł, niecałe 9 zł. W tej chwili propozycja jest wzrostu na 14 zł przy tak zwanych segregowanych odpadach, co oznacza wzrost około 6 zł od osoby. Jeżeli założymy, że jest to czteroosobowa rodzina, to jest 24 zł.
Dokładnie.
Powiedzmy 25 zł od czteroosobowej rodziny miesięcznie, to rzeczywiście wychodzi blisko 300 zł rocznie. Stówę już udało się obniżyć. Ja miałem te wstępne przeliczenia, już możliwość przejrzenia. Rzeczywiście trudno tutaj jeszcze coś odciąć. Będziemy się starać o tym poszukiwać.
Musi się to domknąć budżetowo, no, co do tego nie ma wątpliwości.
Dokładnie tak. Natomiast każdy z nas chce, żeby rzeczywiście w Zielonej Górze było czysto. To jest naturalna rzecz. Chcemy też, żeby ta jakość jakby obsługi dotycząca zakładu zajmującego się czystością w mieście też była wysoka.
A inna sprawa jest taka, że ustawa mówi wprost, że miasto nie może dokładać do tego rodzaju
inwestycji. Są inne rozwiązania, też podpowiadamy, jest taka możliwość. Natomiast wszystko rzeczywiście rozstrzygnie się na sesji Rady Miasta. Tutaj radni będą podejmować decyzje, bo jako przewodniczący Rady prowadzę sesję, ale jestem w głosowaniu jednym z radnych, także wszyscy radni tutaj będą decydować. Myślę, że będzie też dyskusja. Ważne jest to, żebyśmy mieli konkretne, czytelne i jasne wytłumaczenie. Oczywiście. Jeżeli ma być podwyżka, to z jakich przyczyn, co się składa na tą kwotę i dlaczego, bo wtedy jest łatwiej przyjmować.
A wiadomo jest, że jeśli chodzi o podwyżki, to zawsze trudno podnosi się rękę. No nie ma się co dziwić, bo to przecież nie jest tak, że dotyczy to jakiejś enigmatycznej grupy, dotyczy wszystkich mieszkańców, ba, radnych dotyczy też.
Dokładnie tak.
Też są mieszkańcami Zielonej Góry.
Płacimy, dlatego też wiemy. Także to też nas dotyczy. Ale to też jest to pełne zrozumienie. Z jednej strony do tego, co do samej wysokości opłaty, jest też zrozumienie wtedy, kiedy trzeba, natomiast wtedy, kiedy jest zbyt duża podwyżka i zbyt to mocno wpływa dla budżetu mieszkańców, no to my też na to nie wyrażamy wtedy zgody. To jest jakby naturalna rzecz.
Ja już słyszałem też o takich pomysłach, że może dobrym rozwiązaniem byłoby to rozwiązać tak, jak rozwiązaliście państwo parę lat temu kwestię podwyżek
cen wody.
Że było systematycznie odbywa ustalone. Się to systematycznie o ileś tam procent.
Tak to też jest jakaś forma jest, taką mamy jakby konsekwencję tego. Rzeczywiście od bodajże 6 lat nie była w ogóle podwyższana kwota opłaty. W tym czasie się zmieniał i system także poboru opłaty, bo proszę zobaczyć, że w tej chwili jest to tak zwana decyzja administracyjna. Trzeba było złożyć deklarację i na tej podstawie została ustalona wysokość opłaty. Natomiast kiedyś to miasto ustalało i do wszystkich wysyłało tą informację. Teraz tak naprawdę to jest jakby zadanie mieszkańca. To zmieniało się ustawowo. Tak czy inaczej, ten system opłaty dotyczący właściwie składowania, wywozu, segregowania odpadów komunalnych mocno się zmienia. Przede wszystkim jest też coraz większa nasza świadomość.
Chciałem powiedzieć, że ta segregacja ma tutaj bardzo duże znaczenie, bo jeśli założenie jest takie, żeby osoby, które segregują rzeczywiście śmieci, w związku z tym mogły płacić mniej, to podejrzewam, że wiele osób, które do tej pory nie zastanawiało się nad tym kompletnie, teraz być może się zastanowi.
No i od tego właśnie trzeba byłoby wyjść. To znaczy, chcemy coraz czystszego środowiska, a natomiast jakby tak zwany ładunek tych odpadów jest coraz mocniejszy, coraz silniejszy, skumulowany. Te odpady, coraz więcej ich zalega na tych składowiskach, w związku z tym one powinny być odpowiednio segregowane. W wielu miastach, dużych miastach są spalarnie, natomiast one też budzą wiele wątpliwości, wiele protestów.
Ja już sobie wyobrażam, jakbyśmy rozmawiali teraz o umiejscowieniu spalarni. Jaka byłaby dyskusja?
Nie chcę wywołać tego tematu, którzy powiedzą, że Barczak chce spalarni. Absolutnie, nic takiego nie powiedziałem, aczkolwiek z punktu widzenia technologicznego te rozwiązania funkcjonują już w świecie, także w Niemczech, którym się mówi, że jest państwem tak bardzo ekologicznym. Natomiast tutaj chodzi o to, że coraz większa ilość śmieci zwyczajnie coraz więcej też kosztuje. Coraz bardziej chcemy dbać o to nasze środowisko, w związku z tym musi być też odpowiednie składowanie i dbanie, gdzie te są wywożone te śmieci.
A statystyki pokazują bardzo wyraźnie, że produkujemy śmieci nie mniej, tylko coraz więcej. No, taka jest po prostu rzeczywistość.
Dokładnie. W związku z tym te koszty jakby tych wytworzenia tych odpadów też będą coraz wyższe. No ale wracam do samego sedna. Musimy wtedy ustalać, czy ta wysokość jest zasadna, czy też nie jest zasadna. A jeżeli tak, to właśnie moim przekonaniem też trzeba byłoby wypracować pewien plan na lata, tak żeby to było uzasadnione ewentualny wzrost cen za właśnie odpady powinien być ustalony na przyszłość.
Harmonogram.
Czyli powinna być tak jakaś strategia. Jeżeli to nasz zakład ma realizować, przypomnijmy, że może być tutaj oczywiście przetarg, może przyjechać, może wygrać jakakolwiek inna firma, niekoniecznie zielonogórska. Natomiast tak naprawdę w jaki sposób ma ten cały system u nas funkcjonować? Segregowania, zbierania od mieszkańców, wywożenia i utylizacji. No to jest to naprawdę system nawet nie na 2 czy 4 lata, ale tak naprawdę na 20-30 lat.
Z firmami zewnętrznymi bywa różnie, to już niejednokrotnie tak mogliśmy przekonać się w Zielonej Górze. Ja pamiętam świetną firmę z rodowodem niemieckim, która w Berlinie cudownie odśnieżała drogi, i jak odśnieżała w Zielonej Górze, to była bardziej zaskoczona, niż drogowcy zawsze zaskoczeni są. I tak może skończmy tą dzisiejszą rozmowę. Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta, radny Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo, kłaniam się Państwu, życzę dobrego weekendu.